Kierunek Europa. Zaprasza Maciej Mazurek.
Dzień dobry Państwu w kolejnym wydaniu magazynu Kierunek Europa. Mija właśnie kolejna rocznica rzezi wołyńskiej. Przyjmuje się, że 11 lipca to jest taka data obchodzenia tej strasznej rocznicy. Rzuca ona cały czas cień na relacje polsko-ukraińskie. Skala tej zbrodni jest taka, że trudno mimo upływu 77 lat budować normalne międzypaństwowe relacje właśnie polsko-ukraińskie, mając jakby w tle tę traumę polską. Takie mam wrażenie. Jest ona też wykorzystywana do bieżącej polityki, wykorzystywana też w polityce historycznej. Ta rocznica to pretekst, abyśmy porozmawiali o Ukrainie. Moim gościem jest wybitny znawca problematyki wschodniej, pan Marek Koprowski, pisarz, dziennikarz zajmujący się problematyką wschodnią. Problem pamięci o rzezi wołyńskiej to jeden z głównych tematów jego historycznego pisarstwa, ale pisze także o polskich legionach Piłsudskiego. Czytałem niedawno książkę Legiony, droga do legendy. Szczerze Państwu tę książkę polecam. Pisze też o żołnierzach niezłomnych. Ale wracając do tematyki ukraińskiej, do tematyki rzezi wołyńskiej, to co się wówczas działo, no, przerażało nawet Niemców.
Tak, no bo wiązało się z niesłychanym azjatyckim bestialstwem, które się nie spotkało, nie było stosowane wówczas przez cywilizowane narody. Nawet Niemcy, prawda, byli tym przerażeni, którzy, bo tutaj trzeba podkreślić, że Niemcy na Wołyniu robili, no starali się przynajmniej żandarmeria jakieś tam zachowywać, te pozory, może nie obiektywizmu, ale swojej zawodowej, wykonywania zawodowych obowiązków, czyli przyjeżdżali na miejsce zbrodni, robili, spisywali jakieś z reguły protokół, robili zdjęcia i szybko wyjeżdżali. No, czasami było tak, że ustawiali karabin maszynowy w stronę lasu, walili tam parę serii i wyjeżdżali. Ale też byli, no, gdy widzieli, no, rozprute jakieś niemowlęta, ponabijane na sztachety, ludzi przerżniętych piło, kobiety z poobcinanymi piersiami, no to wszystko budziło straszliwe przerażenie i no to takie rzeczy się nie stosowały, prawda, już nie w cywilizowane narody takich metod zabijania ludzi nie stosowały absolutnie.
Znaczy niemiecka metoda zabijania ludzi miała charakter przemysłowy i sformalizowany, tak?
Tak, tak, no ale tutaj już to po prostu Ukraińcy przesadzali, no to było już, poza tym, no Niemcy nie zabijali niemowląt. Nie zabijali, jeżeli robili jakieś pacyfikacje, to starali się raczej zabijać mężczyzn, ale no tutaj po prostu starali się, po prostu Ukraińcy starali się nie tylko zabijać dzieci, czy zacierać wszystko, co było związane z polskością. Później była taka instrukcja, że trzeba niszczyć również domy, palić, prawda, kościoły, tak żeby zatrzeć w Polachach wszelkie możliwe ślady, że kiedykolwiek tutaj Polacy byli, to w znacznym mierze, jak się dzisiaj jeździ po Wołyniu, a tamten i przejeździłem ten kraj wszerz po kilkadziesiąt razy, ten region, no w znacznej mierze im się udało w rejonie na północnym, na Polesiu, czy na tutaj, w ogóle wszędzie na terenie po Polakach śladu się praktycznie nie znajdzie.
Czy można to jakby tutaj w jakimś sensie zestawić z tą straszną rzezią, jaką miała miejsce na początku lat 90. Tutsi i Hutu, tak?
Tak, Rwanda, no, w Afryce. Takiego, tak, tak, no mniej więcej. To jest taką samą nienawiścią, prawda, niby już też ochrzczony, cywilizowany naród szedł mordować drugie plemię, które no, było ich wrogiem, prawda?
Znaczy w ogóle mówię, takie wydarzenia jak właśnie Tutsi i Hutu, ale też oczywiście ta rzeź wołyńska mówi tak, że znaczy niby żyjemy w epoce ponowoczesnej, jesteśmy dla siebie bardzo humanitarni albo staramy się takimi jawić przynajmniej, ale ciągle właśnie istnieje możliwość, że takie rzeczy mogą wrócić.
Oczywiście każda zbrodnia nieukarana, nienazwana, niepotępiona może budzić przyzwolenie do następnej.
No i stąd jakby pana tutaj ogromna praca.
No to jest główne przesłanie, prawda? Znaczy, tak, żeby te zbrodnie się już nie powtarzały nigdy, prawda?
No bo można było odnieść wrażenie, że ta zbrodnia wołyńska, rzeź wołyńska, czy w ogóle to, co się działo na Ukrainie, no właściwie nie ma twarzy, że jakieś anonimowe siły to robiły.
No tak,
to robiły.
Usiłują to niektórzy historycy nawet ukraińscy przedstawiać i wiele środowisk tych kombatanckich, że to w zasadzie to było takie spontaniczne, to sami chłopi poszli, zabili, nikt nie było żadnego rozkazu nie było, a to jest oczywiście bzdurą, no bo sam chociażby tylko ten dzień 11 właśnie, ta rocznica którą obchodzimy, przeczy temu, bo wtedy w sposób zorganizowany zaatakowano jednocześnie ponad 100 wsi i wyrżnięto, wymordowano ponad 100 miejscowości, atakując Polaków, jeszcze dokonując to w niedzielę, bo kiedy wiedzieli, że Polacy będą się grywani w kościołach, kiedy będzie ta rzeź, będzie o wiele łatwiejsza do przeprowadzenia i w domach nie zostanie prawie nikt i wszyscy pójdą się modlić.
Czyli wbrew lansowanym mitom przez część historyków ukraińskich nie była to spontaniczne działanie zbrodniarzy.
Była to zaplanowana i z premedytacją przeprowadzona czystka etniczna, ludobójstwo w pełnym tego słowa znaczeniu, przeprowadzone z azjatyckim okrucieństwem, zasługujące na największe potępienie i dlatego trzeba stale o tych sprawach mówić i przypominać właśnie, żeby nic takiego już nie miało miejsca, ponieważ na Ukrainie ci ludzie, którzy mordowali, chodzą w aureoli bohaterów narodowych. Mają po 5 kilo medali poprzypinanych na piersiach, mają specjalne dodatki kombatanckie. Część z nich jeszcze żyje, prawda? Niektórzy jeszcze, potem trzeba przypominać, że Polaków nie mordowano tylko w 1943 roku, ale mordowano przez całą wojnę i jeszcze po wojnie, prawda? Żeby zmusić wszystkich do wyjazdu tutaj na wschód. Tak, Ukraińcy mówią o akcji Wisła, ale nie chcą mówić, że akcja Wisła polegała na przesiedleniu ludności, a tam na wymordowaniu, na bestialskim wymordowaniu już po zajęciu przez Sowietów, prawda, tych ziem, gdzie Polacy myśleli, że są bezpieczni. Okazało się, że bezpieczni nie są, bo Ukraińcy przychodzą i znów w sposób zorganizowany, na przykład w rejonie Tarnopola, mordowali po kolei wieś za wsią, żeby ci, którzy jeszcze zostali, uciekli do miasta, a później z tego miasta wsiedli pięknie, szybko do wagonów i wyjechali do Polski.
Znaczy była taka tendencja, też zauważyłem, nie wiem, czy pan to potwierdzi, że w ramach tego potencjalnego zbliżenia polsko-ukraińskiego, w obliczu oczywiście ekspansji Rosji, zaczęto tutaj głosić takie pewne tezy, że rzeź wołyńska, czy w ogóle te zbrodnie w dużej mierze były inspirowane przez NKWD. Żeby wbić klin, że to chyba zbyt daleko idące przypuszczenia.
To są takie bzdury zupełne, które...
To proszę to weryfikować.
Przede wszystkim Rosjanie, jak się czyta dokumenty, również byli zaskoczeni skalą zbrodni. Mam takie raporty, dokumenty, które były przesyłane na biurko Chruszczowa, które mówią, że tam pisze dosłownie tak, że w azjatycki sposób zabijają Polaków i to nie rżną i nie mordują niż kulami, tylko rąbią siekierami i także tutaj i te oddziały, które były w pobliżu tych rzezi radzieckiej, interweniowały, wspierały działalność polskiego podziemia w obronie ludności polskiej, bo tu trzeba powiedzieć, że...
Nawet jeśli to byli jakowcy, tak?
To oczywiście już była ścisła współpraca z nimi. Ponieważ dlaczego? Ponieważ wsie polskie na Wołyniu były ostoją partyzantki rosyjskiej, sowieckiej, prawda? Bo to rosyjskie to jest daleko słowo, bo tam przede wszystkim byli Ukraińcy w tych oddziałach, trzeba wspomnieć. Mhm. Nie Rosjanie, Ukraińcy. I ci Ukraińcy musieli gdzieś jeść, gdzieś pić, prawda, gdzieś wypoczywać po akcjach i takimi ostojami były wsie polskie. Natomiast do ukraińskiej oni się bali wchodzić. Nawet jak weszli, to potem z tych wsi często nie wychodzili. Więc tutaj oni bronili polskich wsi w swoim własnym interesie. Na Zasłuczu istniał ogromny ośrodek samoobrony, o którym się nie mówi, którego Rosjanie bronili, tam stały ich potężne oddziały. Oczywiście tam bronili również, był to ich garnizon, że tak powiem, taki wypadowy, ale dzięki temu tam przetrwało kilkanaście tysięcy Polaków, którzy spokojnie sobie tam uciekli i za rzeką Słucz byli niepokojeni, byli bronieni. Jeżeli tam raz taka dywizja Ukraińców, tych upowców ich napada, to została rozgromiona i to wybita niemalże do nogi. Mhm.
Znaczy oczywiście pytanie
oni oczywiście usiłują nawet, bo taka była już przyjęta strategia propagandowa przez OUN UPA, żeby zwalić to wszystko na Sowietów, że to Sowieci mordowali, że to oni się przebierali w mundury te UFO-wskie i dokonywali w nocy zbrodni. To jest kompletnym nonsensem po prostu. Odsunięcie od siebie, żeby wszystkiemu są winni Sowieci.
Znaczy to oczywiście w pewnym sensie było zrozumiałe, taka interpretacja tych wydarzeń w związku z Majdanem.
Ale niektórzy Polacy w to wierzą właśnie.
No właśnie wybitne pisarstwo historyczne jest po to, żeby owe mity, które są tworzone na użytek codziennej polityki, no deszyfrować. Tak?
No piszę teraz to książkę, robi, tak? Między innymi, która będzie traktowała o metropolii szeptyckim. On też był do końca przekonany, że to na Wołyniu nie Ukraińcy mordują, tylko jakieś tam menty sowieckie, które się przebrały w mundury i tak dalej. O, a Ukraińcy są bez skazy i w ogóle to jest najwspanialszy naród na świecie.
No właśnie, no więc tutaj pojawia się taki dylemat, że oczywiście historia pracuje, my nie jesteśmy w stanie uciec od tej pracy historii, tej ciemnej też, ciemnej historii. Natomiast jak dojść do rozsądnego porozumienia, no pojednania polsko-ukraińskiego, skoro Bandera pozostaje cały czas bohaterem narodowym, tak? I chyba zawsze będzie tym bohaterem narodowym dla Ukraińców. Czy w ogóle jest możliwość, żeby nastąpiła jakaś zmiana świadomości Ukraińców co do opisu właśnie no, działalności chociażby Bandery? No niewątpliwie z pewnego punktu widzenia ukraiński patriota, niepodległościowiec.
No tak, ale również dobrze można powiedzieć, że Hitler był patriotem, bo chciał, żeby Niemcy były wielkie. No. Tak. Też tutaj jest może dla Bandery za wielkie porównanie, bo on mimo wszystko Hitler był zbrodniarzem wielkiej klasy, ale no tutaj ja nie sądzę, żeby... Zresztą prezes Kaczyński to pięknie ujął, że z Banderą Ukraina do Unii Europejskiej nie wejdzie, no bo wartości, które głosił Bandera, nie są w Unii Europejskiej tolerowane. Taka jest prawda. Tu Ukraina musi sobie z tego zdawać sprawę, że nacjonalizm taki skrajny i w ogóle poza tym był socjalistą też, prawda, takim tutaj rzeczy, które model jego państwa, był to również model wbrew pozorom, oni mówią, że byli ruchem prawicowym, a był de facto ruchem socjalistycznym, skrajnym, który od komunizmu dzieliło bardzo niewiele. Także tutaj takie gospodarstwo kolektywne. Nie, tutaj Ukraińcy sami muszą do tego dojrzeć i takie sygnały się pojawiają, ale no niestety obecnie wszystko zmierza do tego, że ten banderyzm, że tak powiem, staje się niemalże oficjalną ideologią państwową.
No tak, no właśnie, ale w sytuacji, kiedy Ukraina jest państwem, no jakby nie było frontowym, no to szuka się bohaterów, nie? Szuka się tak zwanych niezłomnych. I to jest być może sytuacja właśnie bez wyjścia, nie? W momencie, kiedy mamy konflikt z Rosją.
Być może tak, ale no niestety tutaj Polska również musi bronić swoich interesów. Ja uważam, że Ukraina ma również innych bohaterów, jak chociażby Symen...
No proszę wymienić tą alternatywną historię Ukrainy, dla której Ukraińcy
Lurek,
mogą oprzeć nową historię.
Tak. Porozumienie z Polską. Oczywiście oni również też to porozumienie nie było jakieś tam, nie było przejawem jego miłości do Polski, ale sytuacji historycznej, która go do tego zmusiła. Ale tacy Ukraińcy, którzy sądzę, żeby się znalazło wielu młodych, którzy no, rozumieją. Ukraińcy przede wszystkim jeżdżą po Europie, widzą, prawda, co się dzieje, jak ten świat żyje, że tutaj oni zaczynają być już takim absolutnym skansenem, że Bandera to jest już przeżytek. No nie wszyscy Ukraińcy chcą się stale bić, ludzie sobie przede wszystkim no, tam chcą normalnie żyć też.
No tak, ale agresja Rosji jest faktem.
To się zgadza, prawda, ale tutaj też trzeba brać pod uwagę, że na Ukrainie mieszka masę osób, które mają miliony, można powiedzieć, krewnych w Rosji.
To oczywiście wschód Ukrainy głównie, tak?
Nie tylko, bo ja tutaj znam również z Wołynia masę Ukraińców, którzy za pracą pojechali do Rosji i ich rodziny już tam zostały. No nawet polskich działaczy, prawda, którzy woleli na przykład nie przyjeżdżać, nie wracać celowo do tego, na Wołyń, żeby nie być zmobilizowany do armii.
Rozumiem.
Poza tym tutaj wszyscy tak akcentują, że Ukraińcy się zgłaszają, a tymczasem do tej armii, a tymczasem Ukraińcy masowo od tej armii uciekają. Tam się rozwinęła totalna korupcja. $300 kosztowało, no powiedzmy, 1,5 roku temu czy 2 lata temu wyreklamowanie z powołania do armii. Nie wszyscy wysyłają, tylko tych, którym się nie uda wyreklamować, prawda?
No, czyli można powiedzieć tak, że w pewnym sensie uchylają się od fundamentalnego, podstawowego obowiązku patrioty, obrony...
No bo nie, 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 nie traktują tego konfliktu jako... Przede wszystkim ten konflikt wygląda tak z perspektywy zachodniej Ukrainy. On już tam w Kijowie czy w środkowej Ukrainie to są zupełnie już, jak ja jeździłem tam, to są zupełnie inni ludzie, którzy wbrew pozorom nie są tak bardzo zbanderyzowani. I nie kochają tego Banderę tak bardzo, jak kocha zachodnia Ukraina.
Znaczy jeszcze do niedawna wydawało się w ogóle niemożliwe oderwanie Ukrainy od Rosji, ponieważ Rosja bez Ukrainy, takie są opinie, traci status imperium. To się już stało, ale ale Rosja nie odpuści. Aneksja Krymu tutaj jest dowodem, tak?
Przede wszystkim Ukraina bez Krymu nie znaczy nic, nawet o sensie militarnym, bo to o to głównie chodziło. Krym Rosja natychmiast wzięła, traktując to jako swoją ziemię, odbijając. I koniec, i ona szybciej będzie trzecia wojna światowa niż Rosja odda Krym. Taka jest w tej chwili, obserwując Rosję, ich strategia.
Wracając jeszcze do rzezi wołyńskiej, oczywiście nie ma usprawiedliwienia dla zbrodni o takiej skali, ale my żyjemy w takiej epoce, że chcemy po prostu znaleźć przyczynę. I co, za wieki upokorzeń ze strony Lachów, za demonstrowanie poczucia wyższości, za to, że Polacy byli panami na Ukrainie, a Ukraińcy byli traktowani jak niewolnicy? Skąd takie stężenie, takie nieprawdopodobne stężenie nienawiści do Polaków?
To wynikało z ideologii organizacji ukraińskich nacjonalistów, którzy już wcześniej w latach, na przełomie lat 20. i 30. uznali, że z Ukrainy trzeba usunąć wszystkie mniejszości narodowe. Nie tylko Polaków, ale również Rosjan i Żydów. Żydów usunęli Niemcy, ale również rękami Ukraińców, rękami ukraińskiej policji. W znacznej mierze w holokauście tych Żydów na całej Ukrainie uczestniczyła ukraińska policja pomocnicza.
Znaczy to, co pan mówi, to natychmiast uruchamia takie historyczne konotacje, mianowicie, że to jest jakby program też powstania Chmielnickiego, tak?
Tak, tak, oni zakładali, że nie da się stworzyć niepodległej Ukrainy, jeżeli tych mniejszości wrogich i tutaj się nie usunie. Uznali, że wrogim taką mniejszością są Polacy i koniecznie ta mniejszość musi zostać usunięta. A ponieważ uznali, że Polacy dobrowolnie się nie wysuną, więc trzeba przeprowadzić holokaust Polaków i wyrznąć wszystkich co do jednego, do korzenia, jak oni to mówili, prawda? Czyli nawet te małżeństwa polsko-ukraińskie i wszystkich tych, którzy nie chcieli z nimi, Ukraińców również, oni też musieli być zlikwidowani.
Przy czym tutaj rok 1648, czyli wybuch powstania na Ukrainie Chmielnickiego, to jest taki chyba moment powstania w ogóle świadomości narodowej, tak? Że jest to naród stosunkowo młody.
Z tym, że to ja też bym nie przesadzał, że to akurat tam powstała świadomość jakaś ukraińska, ponieważ to jest jeszcze proces bardzo długi, a powstanie ukraińskie Chmielnickiego... Tam przede wszystkim chodziło, żeby kozacy byli traktowani jako szlachta. To było główne ich postulat, prawda? A chłopstwo ukraińskie, czerń, prawda, niech sobie tam dalej będzie eksploatowana i tym również przez polskich panów, byle tylko oni mieli swoje prawa. I to tutaj, żeby byli traktowani jako szlachta, żeby nie byli traktowani, prawda, jako niewolnicy, jak ich traktowali Polacy. No.
Oczywiście jest taki teraz trend, tak zwana historia alternatywna. Ja oczywiście do tego jestem sceptyczny, ale możemy na przykład pomyśleć sobie, że Polska Szlachecka popełniła spore błędy. Proszę zaprzeczyć, jeżeli nie mam racji. No na przykład nie powiększając rejestru kozackiego i na przykład nie czyniąc kozaków zaporowskich na przykład narodu politycznego. Bo w ten sposób jakby powstałaby Rzeczypospolita nie dwojga narodów, tylko trojga narodów.
Z tym, że tutaj czy tak mogło być, mogło nie być. Tutaj ja sądzę, że to raczej rola kozaków w ogóle, jak ja się zacząłem przyglądać tak mocno, to jest bardzo mocno przesadzone jako tych obrońców Rzeczpospolitej. Oni to wszystko robili za pieniądze. Poza tym z ich działalności wynikały dla Polaków tylko biedy, ponieważ oni dokonywali napadów rabunkowych na Krym, na Tatarów, który należał do Turcji. I najeżdżali również Turcję samą. I wszystkie te najazdy tureckie na Polskę były odwetem niejako za te najazdy. Pokazuje się tego Konaszewicza Sachajdecznego jako wielkiego obrońcę Polaków, który tam sprzymierzył się pod Chocimiem, A oferta turecka była prosta. Wydać nam tego Konaszewicza, żebyśmy go tutaj napali, sobie nadziali i wywracamy do Stambułu. Nie ma żadnej wojny, bo to nam chodzi tylko, żeby ukarać tego złodzieja, który bez przerwy napada i rabuje nasze te osiedla. Także tutaj i utrzymywanie takiego silnego rejestru nie było absolutnie w interesach Polski, ponieważ oni by się rabowali, bo to był naród zbójów.
Znaczy, rozumiem, że stawia pan taką tezę, że...
Którzy nie chcieli pracować, tylko chcieli walczyć, tak jest po dziś dzień. Oni pięknie robią rewolucję, a do roboty jak przychodzi, no to niestety już jest gorzej, prawda?
Aha, czyli nie było żadnych szans na cywilizowanie, tak?
Że oczywiście, tutaj, że nie, poza tym tutaj Rosja jeszcze wkraczała, która traktowała te ziemię również jako teren swojej ekspansji, to tutaj Kozacy zajęli terytoria takie, można powiedzieć, bezpańskie, leżące między Rosją a Polską. I była teraz kwestia, kto te ziemię przejmie i kto tych Kozaków sobie podporządkuje.
No, tylko właśnie jest pytanie, czy cały czas jesteśmy jakby zakładnikami tej przeszłości? Pan mówi, że są na Ukrainie siły, które się odżegnują, tak, od tej strasznych elementów właśnie ukraińskiej historii. Że nie jesteśmy jakby więźniami...
W chwili obecnej tych sił, tutaj trzeba powiedzieć tak, że ukraiński nacjonalizm wyhodowany przez Banderę jest obecny we wszystkich ugrupowaniach tych ukraińskich, takich rasowych ukraińskich. Tutaj nie ma co do tego żadnych złudzeń. Wszystkie, jeżeli będziemy obserwować kwestie potępienia zbrodni wołyńskiej, to wszystkie ugrupowania działające na Ukrainie a absolutnie tego odmawiają, potępienie i uznanie to za ludobójstwo. I to czyni to zarówno były ekskomunista Krawczuk czy Kuczma, chociaż Krawczuk na przykład, jak był tym jeszcze prezydentem, a wcześniej pierwszym sekretarzem, potępiał zbrodnie, mówi, że tam nacjonaliści ukraińscy wymordowali 500 000 Polaków. A teraz nagle zmienił zdanie i mówi, że to są nasi bohaterowie narodowi i Polakom nic do tego.
No to, rzeczywiście...
to samo mówi Kuczma, chociaż mówi to delikatniej, prawda? Ale, mówi, że zapadnicy, czyli ci banderowcy, lepiej przechowali ideę narodową. Także ja sądzę, że musi upłynąć co najmniej 30 lat, zanim to zasadzenie minie i wyrośnie nowe pokolenie, które będzie już miało na tyle kontaktu z Europą, ze światem, że nabierze jakichś nowych przekonań, że ich ten ciasny, zasiankowy, nacjonalistyczny światek to już jest przeszłość, która niestety... I Ukraina musi też pozbyć się tej historycznej swojej myśli, którą zawsze pielęgnowała tam od wieków, że i główną historyczną rolą to jest walka z Rosją. Jeżeli ciągle to będzie wplątała, jeżeli będzie tam wierna tej misji, to będzie wplątała Europę ciągle w ten konflikt i Polskę w szczególności.
Ale tutaj mówię, zakusy Rosji do niewypuszczania Ukrainy ze sfery swoich wpływów,
Ale Rosja nie ma, co ona może zrobić teraz? No, w tej chwili poza Krymem i Donbasem już nie może zrobić nic.
No rozumiem. Znaczy mówi pan, że demonizowana jest ta agresywność Rosji, tak?
Oczywiście, że tak. No, w tej chwili kwestia jest taka, czy Ukraina jest zdolna do samodzielnego bytu.
No to jest rzeczywiście pytanie
otwarte. To jest najważniejsza sprawa.
Biorąc pod uwagę postępującą oligarchizację, no i ciągłą anarchizację tam życia.
A tam jest kraj totalnie zanarchizowany, gdzie jest 6 milionów sztuk broni niezarejestrowanej, gdzie załatwia się porachunki metodą bandycką, gdzie w ogóle nie wiadomo, czy idąc do policjanta, mówimy o Rosji, ale jeżeli ja pójdę do rosyjskiego policjanta, to wiadomo, że on mi pomoże. To jest jak się chodzi po Moskwie, to jest najbezpieczniejszy kraj. Jeżeli chodziłem po Kijowie, to zawsze mnie ostrzegano, w nocy nie wychodź. W nocy siedź w domu, w nocy to się nie chodzi.
Znaczy, można było zobaczyć w postawach Polaków wobec Ukraińców takie dwie postawy. Ja tutaj myślę o tym takim napiętym momencie, czyli Majdan. Czyli to takie, powiedziałem, powstanie ukraińskie, że albo podejrzliwość i wrogość, wyciąganie właśnie daleko idących wniosków ze zbrodni wołyńskiej, że to jest jakby przyrodzone okrucieństwo tego narodu, albo też inna postawa, przeciwieństwo, czyli taki rodzaj wiary w przyjaźń polsko-ukraińską, która już zakończy w sposób ostateczny wszystkie
spory. No ja bym powiedział naiwność, prawda, no.
Naiwność, tak?
Tak, jest naiwność, no bo nawet po zabójstwie tutaj, ale te analogie są bardzo częste w polskiej historii, bo nawet jak zabili Ukraińcy Hołówkę, to część Polaków wierzyła, że to zrobili sowieccy agenci w zemście za za to, że on chciał tam, promował ten ruch prometejski rozbijania Związku Radzieckiego na części po liniach narodowych.
Znaczy też można...
I też to nie tylko odpowiednie agendy sztabu generalnego taką opinię wysunęły.
Jak pan ocenia polską politykę w takim długim odcinku czasowym wobec Ukrainy? Znaczy wydaje się, że mamy tutaj do czynienia jakby z kompletnym brakiem konsekwencji, tak? Brakiem jakiejś takiej długofalowej polityki. Tak mnie się zdaje. Proszę zweryfikować ten
ja bym nie weryfikował, tylko się całkowicie zgodził, prawda? Ta polityka nasza jest zupełnie niekonsekwentna i nie wiadomo, o co w niej chodzi tak na dobrą sprawę. Trzeba tutaj jasno postawić, że nie popieramy banderyzmu, że nie chcemy, prawda, żeby banderyzm był królował na Ukrainie, że chcemy, żeby ta Ukraina się europeizowała, europeizowała w tym sensie, żeby przyswajała sobie europejskie wartości, że chcemy, żeby była częścią Europy. Ale jednocześnie czegoś od Ukrainy możemy żądać. Na przykład Węgry prowadzą skuteczną politykę, która doprowadziła do tego, że nie Ukraińcy zgodzili się, że na Zakarpaciu będzie węgierski rejon. My mamy takie gminy i wsie, gdzie Polacy dominują jeszcze na tej Ukrainie, tej tak zwanej, jak ja nazywają, zabruczańską, gdzie na Podolu jest na przykład Murafa, gdzie mieszka 5000 ludzi, w tym 3000 Polaków, którzy są już całkowicie zukrainizowani, ponieważ tam nie ma polskiego w szkołach, nie ma ten język polski na tych rejonach powinien być jako językiem pomocniczym. Polacy powinni mieć prawa mniejszości narodowej. A w tej chwili Ukraińcy właśnie odwrotnie do tych wszystkich tendencji, które rządzą w Unii Europejskiej, czy w ogóle w cywilizowanym świecie, dążą do całkowitego zukrainizowania wszystkiego. Tym również Polaków, Nie zgadzają się, zawsze sabotowali tworzenie szkół, sabotowanie związków, które były infiltrowane przez służby specjalne i dalej są infiltrowane, prawda, także i rozbijano środka przez rozmaitych wsadzanych tam działaczy, także to one nie przedstawiają żadnej realnej siły i Polacy, którzy przetrwali, który było jeszcze 400 tysięcy w czasach sowieckich, to w 91 roku według tego spisu, to teraz jest około 200 tysięcy. Czyli niepodległość Ukrainy niestety doprowadziła do tego, że naszych rodaków na Ukrainie o połowę jest mniej.
Przez pewien czas, zwłaszcza po Majdanie, była taka tendencja, takie przekonanie, że Polska będzie głównym jakby sojusznikiem Ukrainy w drodze do Europy, ale okazało się szybko, że dla Ukraińców zdecydowanie ważniejszy jest Berlin niż Warszawa.
Nie, tutaj przede wszystkim we wszystkich kręgach ukraińskich Polacy dalej są traktowani jako wrogowie. Nie są traktowani, oni uważają, że Polska to jest takie kieszonkowe państwo Niemiec albo jakieś tam podwładne Ameryki i żeby tutaj cokolwiek uzyskać w Europie, to trzeba się przyjaźnić przede wszystkim z Niemcami. I że Niemcy to jest takie kluczowe państwo z silną, wielką gospodarką, bo im przede wszystkim zależy na pieniądzach, na sponsorze bogatym, a nie tylko na tym, który będzie udzielał...
Niemcy budują instytuty kultury niemieckiej bardzo intensywnie, że intensywni są na Ukrainie,
Tak, oni zawsze byli tutaj bardzo silni. Niemcy przede wszystkim trzeba pamiętać, że to też wynika z historii, że skąd się państwo ukraińskie wzięło w 1918 roku? Z działalności Niemiec, prawda, które uznał, że trzeba Imperium Carskie pomóc w jego rozpadzie i wspomóc te siły ukraińskie i utworzyli w 1918 roku tę Ukraińską Republikę Ludową z siedzibą w Kijowie z panem Hruszewskim na czele. I tutaj w tym była również zaangażowana bardzo mocno masoneria ukraińska i masoneria niemiecka, która była pośrednikiem w tym interesie i państwo ukraińskie powstało, miało przede wszystkim nie tylko służyć rozbiciu Rosji, ale miało zapewnić dostawy zboża dla armii niemieckiej, która w tym czasie nie miała tego zboża za wiele i tutaj miała być takim zapleczem, spichlerzem i jednocześnie takim pełnić rolę przedmurza przed Niemcami. To oczywiście się nie sprawdziło, bo to państwo długo nie istniało. Było targane wewnętrznymi konfliktami i tam tych rozmaitych pomysłów na państwo ukraińskie było od razu się pojawiło bardzo wiele, także Niemcy to niestety dopóki byli siłą, to kontrolowali, a później tutaj na tą arenę wkroczyła Polska, ale też Polska była za słaba, żeby to zagospodarować.
Na podstawie tego, co pan mówi, można wnosić, że wbrew takiej tezie modnej z lat 90., że historia się skończyła, historia wcale się nie skończyła.
Historia trwa i się powtarza, tylko że oczywiście powtarza się w innych tych jakichś takich, niektórzy mówią, że w postaci groteski, no ale to ja nie wiem, czy to jest groteska.
To Marx to powiedział chyba, historia się powtarza w postaci farsy, jeśli się powtarza. Rewolucja się powtarza, jeśli się powtarza, to w postaci farsy. To jest bodajże Karol Marx. Bardzo panu dziękuję. Moim gościem w rozmowie o Ukrainie był pan Marek Koprowski, pisarz, dziennikarz, znawca problematyki wschodniej.
Ja również dziękuję bardzo i pozdrawiam czytelników z Poznania i słuchaczy Radia Poznań. Mam nadzieję, że to nie będzie nasze ostatnie spotkanie.
Tak, dla rozwiania tego, powiedziałbym, lekko pesymistycznego nastroju, dumka na dwa serca po ukraińsku.
Kierunek Europa.